Gość dnia w Radiu Rodzina.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy w kolejnej audycji z cyklu Gość dnia w Radiu Rodzina. Dzisiaj gościmy w naszym radiowym studiu księdza Jakuba Daleckiego, dotychczasowego neoprezbitera zeszłorocznego, wikariusza z parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Ostrowie Wielkopolskim. Szczęść Boże!
Szczęść Boże!
Chcielibyśmy porozmawiać trochę dzisiaj na tym dzisiejszym naszym spotkaniu o tym, jak rok minął już od święceń księdzu Jakubowi. Tak jeszcze dodam tylko, że prywatnie z księdzem Jakubem znam się od wielu lat, od kursów lektorskich i ceremoniarskich, zanim jeszcze wstąpił do seminarium. Ten temat też dzisiaj poruszymy. Na samym początku chciałbym, żebyś podsumował swój pierwszy rok kapłański. Co byś powiedział, co najbardziej zaskoczyło cię w tym czasie?
Muszę powiedzieć, że z jednej strony w tym roku bardzo wiele się wydarzyło, a z drugiej strony ten rok bardzo szybko minął. Był to bardzo, bardzo dobry rok, bardzo piękny rok, pełen takiego Bożego działania i wielu radości. Nie wiem, czy coś szczególnie mnie zaskoczyło. Wiele tych posług związanych z byciem kapłanem było dla mnie po prostu czymś nowym, a więc musiałem tego wszystkiego się nauczyć, ale tak jak mówię, był to rok pełen takich duchowych radości. Bardzo się cieszę i z tego, że mogłem posługiwać w szpitalu i z tego, że jestem na parafii teraz w Ostrowie Wielkopolskim u Matki Boskiej Częstochowskiej. Może ta posługa w szpitalu, gdzie zastępowałem kapelana w lipcu, była czymś takim bardzo wymagającym, ponieważ zaraz po poświęceniach byłem rzucony na bardzo głęboką wodę, ale dzisiaj z perspektywy czasu bardzo dobrze wspominam to i myślę, że też wiele rzeczy się wtedy nauczyłem.
No tak, bo takiej posługi kapelańskiej nie uczycie się w seminarium?
W seminarium jeździliśmy na piątym roku w niedzielę pomagać księdzu kapelanowi w jednym ze szpitali w Poznaniu, no ale to było tylko urywek z tego, co kapelan robi i jak działa, a taka pełnoetatowa praca kapelana jest zdecydowanie bardziej wymagająca.
Czy coś z twoich wyobrażeń o kapłaństwie sprzed lat zderzyło się z rzeczywistością aktualną?
Myślę, że może nie tyle, że coś legło w gruzach albo się nie sprawdziło, ile bardziej to takie mgliste pojęcie, kim jest kapłan, co kapłan robi, ono się zaczęło krystalizować i krystalizuje się, myślę, każdego dnia. Myślę, że dopóki ktoś nie zostanie kapłanem, to do końca nie zrozumie, na czym ta posługa polega, no bo wiemy, że księża i odprawiają mszę świętą, i spowiadają, i prowadzą jakieś spotkania duszpasterskie, ale wiedzieć, jakie te zadania są, a wykonywać je, to dwie różne rzeczy.
Osobiście dla ciebie co jest najtrudniejsze? Czy może głoszenie homilii, spotkania z ludźmi, czy organizacja życia parafialnego, czy może to jest jeszcze coś innego?
Myślę, że nie mam takiej jednej rzeczy, która jest dla mnie jakoś szczególnie trudna czy przykra. Wiadomo, że kiedy człowiek napotyka jakieś trudności, to zawsze włącza się w nim jakiś taki mechanizm obronny. Kazania lubię głosić, ale z kazaniami jest tak, że jak jest dzień, to można napisać i pięć, a jak nie ma dnia, to ciężko jest napisać jedną stronę. Spotkania z ludźmi to jest taki piękny element posługi kapłańskiej, które daje naprawdę, naprawdę wiele radości, bo wtedy to serce bardzo, bardzo się raduje z tego właśnie, że można ludziom przynosić Chrystusa, a kiedy trzeba coś zorganizować, no to zawsze jest taka napinka, czy coś wyjdzie, wypali, czy o czymś się nie zapomni i to kosztuje z kolei dużo stresu, ale finalnie, jeśli się uda, to To jest to bardzo miłe uczucie.
Jako kapłan jesteś też zobowiązany, by codziennie modlić się brewiarzem. Jak to wygląda?
Tak, brewiarz to jest taki no, bardzo stały element życia kapłańskiego. Ja osobiście brewiarz bardzo lubię, pisałem nawet pracę magisterską o liturgii godzin. No, nie jest zawsze łatwo z brewiarzem. On zawsze przynosi dużo takiego wewnętrznego pokoju, ale jak z wieloma innymi rzeczami, czasami trudno się za niego zabrać. Czasami w tym wirze różnych obowiązków i spraw trzeba dosłownie cedzić czas na to, żeby go odmówić, ale z drugiej strony myślę, że to jest taki element, który mocno nas trzyma przy Panu Jezusie i nie wyobrażam sobie z drugiej strony, co by było, gdyby go zabrakło. Często jest tak, że kiedy brakuje czasu na inne rzeczy, na inne modlitwy, to prewiarz jest tym takim punktem, który niejako zmusza, ale w bardzo dobrym sensie do tego, żeby swoje serce otworzyć przed Panem.
Bo to o jakich godzinach trzeba modlić się brewiarzem?
Brewiarz składa się z kilku elementów. Jucznia to jest modlitwa poranna, którą od rana powinno się odmawiać. Dalej jest modlitwa w ciągu dnia, która albo przed, albo około południa, albo po południu jest do odmówienia. Nieszpory to modlitwa wieczorna, kompleta to modlitwa przed snem. I jest jeszcze godzina czytań, która nie ma jakiejś konkretnej pory, którą po prostu w ciągu dnia powinno się odmówić. Ja raczej odmawiam to w ten sposób. Jucznię z godziną czytań i modlitwę w ciągu dnia odmawiam rano w jednym takim dłuższym bloku, później gdzieś wieczorem przed mszą nieszpory i wiadomo, że przed snem kompletę.
Okej. Okay. Księże Jakuby, jak wygląda taki typowy twój dzień wikariusza na parafii?
To zależy, czy chodzi o dzień wolny, czy o dzień pracujący.
O dzień pracujący.
No, on oczywiście wygląda różnie ze względu na to, co jest danego dnia do zrobienia. Rano jest msza święta o 7:00, a więc trzeba na nią wstać trochę wcześniej, żeby iść też do konfesjonału. Później my mamy akurat wspólne posiłki, a więc jest śniadanie, potem zazwyczaj idę na chwilę do szkoły, wracam, zajmę się jakimiś bieżącymi obowiązkami. Zazwyczaj muszę jeszcze później wrócić do szkoły jeszcze raz, bo lekcje religii są na pierwszej i ostatniej lekcji. Później jest obiad, trochę znowu czasu dla siebie, żeby trochę odpocząć, czy coś porobić. Msza święta wieczorna i później znowu wieczór dla siebie, ale myślę do takiego dobrego wykorzystania. Od czasu do czasu zdarzy się jakiś pogrzeb, w sobotę zbiórki z ministrantami, czy inne spotkania. To wszystko trzeba tak zaplanować i dograć, żeby po prostu znaleźć czas dla wszystkich. Osobną sprawą jest niedziela, która jest takim dniem wielu, wielu, wielu zadań. Msze święte do południa idą praktycznie jedna za drugą, trochę czasu po południu dla siebie i msza wieczorna, ale z drugiej strony te niedziele też mają coś pięknego w sobie, mimo że są takie bardzo intensywne.
Czy to, że byłeś ministrantem, pomaga ci teraz w interakcjami z nimi, z ministrantami?
No, to, że byłem ministrantem, to jest taki bardzo ważny, myślę, element w ogóle mojego powołania i mojego bycia teraz kapłanem i mojej drogi do kapłaństwa. Dzisiaj, kiedy przyjechałem do seminarium i wszedłem na chwilę do kaplicy seminaryjnej, tej dłużej, to jakoś tak mocno poczułem się, że jestem u siebie i pomyślałem, że w zasadzie to jest moje miejsce nie od momentu, kiedy tu wstąpiłem jako kleryk, ale już od momentu, kiedy tutaj przyjeżdżałem na różne kursy, dni skupienia ministranckie i kiedy mogłem się obyć z tym budynkiem, z tą przestrzenią. Już wtedy to się stał mój dom. Praca z ministrantami to jest piękna posługa. Ja osobiście bardzo, bardzo ją lubię. Myślę, że jakoś pozwala mi moje bycie ministrantem zrozumieć to, jak funkcjonują chłopaki, z którymi posługuję. To jest naprawdę taki, myślę, bardzo ważny element bycia księdzem. Zawsze powtarzam swoim ministrantom, że są najważniejszą grupą duszpasterską w parafii, ponieważ może w parafii nie być jakiejś grupy młodzieżowej, może nie być tam odnowy w Duchu Świętym, może nie być neokatechumenatu, ale nie znam parafii, której nie byłoby ministrantów.
No faktycznie to jest dobre spostrzeżenie. Jeszcze zostańmy cały czas przy tym temacie. Tak jak już powiedziałem na początku, ja z księdzem Jakubem poznaliśmy się w 2018 roku.
Albo 17.
Na kursie lektorskim, potem ceremoniarskim, no i na różnych innych spotkaniach. I właśnie jeszcze tematyka tego kursu. To, co uczyliśmy się podczas tych wykładów, podczas tych spotkań na tych kursach, przydaje ci się czasami w twoim życiu teraz, albo daje jakąś ciekawą perspektywę?
Myślę, że tak. Po pierwsze to, że sam doświadczyłem tych kursów i tych spotkań, które organizowało Duszpasterstwo Ministrantów, sprawia, że wiem, co to jest i zawsze zachęcam swoich ministrantów do tego, żeby się angażowali w te spotkania. Teraz fajnie to działa i jeśli chodzi o turnieje i jeśli idzie o kursy i inne tego typu rzeczy. No, to, czego się nauczyłem na kursach, pomogło mi najpierw w seminarium w ogóle się uczestniczyć w liturgii, przygotowywać tą liturgię. I to wszystko tak się nakłada, że dzisiaj myślę, że w miarę zrozumiale potrafię wytłumaczyć swoim chłopakom, co i jak i kiedy mają robić, zwłaszcza przed jakimiś ważnymi wydarzeniami.
Okej. Cofnijmy się teraz do momentu święceń kapłańskich, święceń prezbiteratu, które przyjąłeś rok temu, 31 maja 2025 roku. Co najbardziej pamiętasz z tamtego dnia? Co utkwiło w twojej pamięci? Może, nie wiem, jakiś gest, moment, chwila?
Przede wszystkim w mojej pamięci została atmosfera tego dnia, ponieważ to był dzień wielkiej, wielkiej radości. Z jednej strony mojej, ja się bardzo cieszyłem z tego momentu, ale z drugiej cieszyli się moi bliscy, moi rodzice, moja rodzina się bardzo cieszyła i to była taka radość, którą nie tylko wyrażały uśmiechy, spojrzenia, ale którą po prostu było czuć w powietrzu nie tylko w czasie mszy świętej, ale w ciągu całego dnia. Tym momentem, który najbardziej jakoś mnie dotknął, to był sam moment zostania kapłanem, jak gdyby. Kiedy uczyliśmy się w seminarium o sakramentach, to było powiedziane, że jeżeli chodzi o święcenia, to jest tam, to żeby święcenia zaszły, to musi być nałożenie rąk i modlitwa, która tam jest zawarta w księgach liturgicznych, ale żeby święcenia były ważne, to przede wszystkim musi paść jedno zdanie na temat zesłania Ducha Świętego na tych, którzy te święcenia przyjmują do tego, żeby dobrze wykonywali swoje posługi. I kiedy padło to zdanie, to miałem takie wielkie uczucie pokoju, że to już się stało i że już jestem kapłanem. To było takie niesamowite duchowe doświadczenie. A dalej czymś takim też bardzo, bardzo miłym był moment, kiedy przekazywałem sobie znak pokoju z innymi księżmi, którzy byli w katedrze. I kiedy zakończyłem i wróciłem na swoje miejsce, to usłyszałem chór, który śpiewał akurat jeden z psalmów, którego refren brzmiał: Tyś jest kapłanem tak jak Melchizedek. A w tym psalmie jest zawarta ta prawda, że kapłaństwo nie kończy się razem ze śmiercią, ale że kapłaństwo jest na wieczność. I jeszcze jednym takim elementem, który też mocno mnie dotknął, to było samo wejście do katedry na mszę świętą, kiedy chór śpiewał: Tak bardzo Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Jakoś to mi przekazało, że te święcenia, one są z miłości Bożej przede wszystkim udzielane.
Czy pamiętasz, co dzieje się w głowie diakona tuż przed święceniami? Macie chyba jakiś taki wcześniej tydzień skupienia, jakiejś ciszy, dobrze kojarzę?
Tak. Przed święceniami są rekolekcje tygodniowe i one są i przed święceniami diakonatu, i przed święceniami kapłańskimi. I te rekolekcje rzeczywiście różnią się między sobą. Różnią się rekolekcje przed święceniami kapłańskimi od rekolekcji przed święceniami diakonatu. Święcenia diakonatu są pierwszymi święceniami, które już jakoś na wieczność nas oddają Panu Bogu i bardzo mocno czuć ciężar tej decyzji, która za chwilę w święceniach zapadnie. Przed święceniami kapłańskimi jest taki większy luz, taki większy pokój i ja przynajmniej miałem tak, że bardzo, bardzo się cieszyłem po prostu. Pamiętam, jak wracałem samochodem z rekolekcji i miałem taką radość, że to już jutro, że to, na co czekałem całe seminarium, całe swoje życie jakoś już za chwilę się dokona. Oczywiście święcenia wiążą się też z mszą prymicyjną, później z jakimś przyjęciem. Trzeba to wszystko zorganizować, a więc też człowiek ma dużo, dużo rzeczy na głowie, ale myślę, że to jest tak poważna sprawa, że jakoś te sprawy organizacyjne nie przyćmiewają jednak tego, że przyjmuje się święcenia.
Chciałbym, żebyśmy teraz omówili, jak wyglądają te święcenia. Po kolei cała msza święceń prezbiteratu. Może ktoś z naszych słuchaczy, kto nie wie, jakie są te gesty, symbolika tego wszystkiego, dowie się, co będzie się działo podczas najbliższej soboty, kiedy kapłani diecezji kaliskiej zostaną nowi wyświęceni czterech.
Jeśli chodzi o mszę święceń, to ona ma bardzo uroczystą, taką podniosłą formę. Msza święta dzieje się normalnie aż do Ewangelii, kiedy jest odczytana Ewangelia. Księdzu biskupowi przedstawia się kandydatów do święceń po imieniu. Każdy wyraża swoją gotowość przez to, że mówi jestem i jeden z przełożonych seminaryjnych prosi, żeby ich wyświęcić na prezbiterów. Później ksiądz biskup głosi homilię i po tej homilii następują te obrzędy już stricte związane ze święceniami kapłańskimi. Najpierw jest taki bardzo piękny dialog odnośnie tego, czy chce się podjąć te obowiązki związane z posługą kapłańską, czy chce się głosić Słowo Boże, czy chce się sprawować sakramenty, czy chce się żyć w celibacie, czy chce się ślubować posłuszeństwo. Kiedy to nastąpi, to właśnie każdy z kandydatów osobno podchodzi do księdza biskupa i w takim pięknym geście włożenia swoich rąk w jego ręce ślubuje jemu i jego następcom właśnie swoje posłuszeństwo. Później jest taki bardzo emocjonalny gest i dla tych, którzy są święceni, ale też dla tych, którzy są zgromadzeni w katedrze. Mianowicie kandydaci padają na twarz, kładą się krzyżem na posadzce i śpiewana jest litania do wszystkich świętych. To jest taki bardzo charakterystyczny i bardzo, bardzo widoczny gest. I to jest taki moment, kiedy wspólnota się modli nad tobą, a ty z drugiej strony masz taki naprawdę kawał czasu, żeby sobie pogadać z Panem Bogiem na temat tego, co się dzieje i co to ze sobą niesie. Po tym ksiądz biskup już jest ten właściwy moment święceń, który tak naprawdę sprawia ten sakrament, czyli ksiądz biskup nakłada swoje ręce na głowy kandydatów, tak jak to robili już apostołowie. To jest opisane w Piśmie Świętym. I odmawia właśnie tą modlitwę święceń, która sprawia, że diakoni stają się kapłanami. I kiedy to nastąpi, wszystkim tym nowo wyświęconym kapłanom już, bo tego momentu to już nie są diakoni, nie są kandydaci, tylko to są prezbiterzy, zakładają ornaty i następują tak zwane obrzędy wyjaśniające, czyli to, co ma wyjaśnić to, co się stało przed chwilą. Czyli najpierw jest namaszczenie rąk olejem krzyżma świętego. Pamiętam, jak byłem diakonem i posługiwałem bardzo blisko tego obrzędu, bo właśnie trzymałem ten olej krzyżma 2 lata temu, kiedy moi koledzy byli wyświęcani, kiedy ksiądz biskup namaszczał im ręce i jakoś wtedy bardzo mocno ten gest mnie dotknął. Namaszcza się coś, co jest odtąd przeznaczone tylko i wyłącznie do Pana Boga, dla Pana Boga, co od tego momentu ma tylko i wyłącznie do Pana Boga należeć. Namaszcza się głowę człowieka w trakcie sakramentu chrztu, krzyżmem namaszcza się, krzyżmem w trakcie sakramentu bierzmowania, ale takim bardzo widocznym elementem jest to, kiedy namaszcza się mensę ołtarza w trakcie konsekracji kościoła. Ksiądz biskup wtedy tak bardzo, bardzo obficie ten ołtarz namaszcza krzyżmem świętym, no bo ten ołtarz jest przeznaczony odtąd tylko i wyłącznie do tego, żeby tam sprawować mszę świętą. I kiedy widziałem te ręce wyciągnięte na płasko po to, żeby je namaścić, to właśnie przyszedł mi ten obraz do głowy, nie? Że te ręce odtąd są tak jak ołtarz, tylko do tego przeznaczone, że one są czymś wyjątkowym, czymś, co należy do Pana Boga. One nie mają czynić zła, nie mają tam się zajmować jakimiś błahymi sprawami, tylko mają się całe poświęcić dla Pana Jezusa. A po tym ksiądz biskup przekazuje każdemu kielich i patenę na znak właśnie Eucharystii, którą ci nowi kapłani będą sprawować. I wtedy też wypowiada takie piękne słowa, żeby zawsze prowadzili życie zgodne z tajemnicą Pańskiego Krzyża, że ten krzyż jest jakoś wpisany w życie kapłańskie. Z jednej strony krzyż, który jest bardzo bolesny, a z drugiej, który jest jakimś takim chwalebnym znakiem. I potem ci nowo wyświęceni kapłani są witani przez innych takim pocałunkiem pokoju, który się właśnie wszystkim księżom, którzy są w katedrze, przekazuje. No i później już odprawiają mszę razem z biskupem, koncelebrują.
A jeszcze moment, kiedy ci nowi neopresbiterzy przysięgają biskupowi posłuszeństwo i jego następcom, jak się objawia to posłuszeństwo?
To nam się może posłuszeństwo kojarzyć z jakimiś takimi wielkimi sprawami, właśnie, że ktoś dostaje dekret na parafię, czy jest posłany do jakichś zadań. To oczywiście prawda, w tym się wyraża posłuszeństwo, ale posłuszeństwo też, myślę, wyraża się w takim codziennym życiu, w szacunku wobec księdza biskupa, wobec tego, że przez to, że człowiek wyraża się o nim pozytywnie, że traktuje go jako kogoś, kto ma autorytet. Gramy w końcu do jednej bramki. Myślę, że to posłuszeństwo też ma na celu to, żeby pokazywać tą jedność, która jest między nami. Teraz w Ewangelii ostatnich dni Pan Jezus wielokrotnie to powtarzał, aby byli jedno i myślę, że posłuszeństwo ma to na celu.
Jeszcze dopytam ostatnie pytanie. Czy dla neopresbitera prymicje i być może też sekundycje są ważne?
Bardzo ważne. Bardzo ważne i bardzo, bardzo piękne wydarzenie. To są właśnie prymicje, sekundycje. Sakrament święceń, wiadomo, najważniejszy, ale później, kiedy jest się w swojej parafii i przy tym ołtarzu, przy którym przyjęło się pierwszą komunię, w tym kościele, w którym przyjęło się chrzest, kiedy sprawuje się Eucharystię. I widzi się też tych ludzi, którzy z tej parafii, których się zna, którzy przychodzą na mszę świętą. No to jest takie niesamowicie wzruszające doświadczenie. Tym bardziej, że to pokazuje, że ludzie naprawdę chcą i potrzebują kapłanów i że kapłani to nie są dla nich obojętne osoby. To jest takie święto kapłaństwa, które się dzieje w parafii i jeśli jakaś parafia wydaje kapłana, to rzeczywiście bardzo, bardzo dobrze o niej świadczy. Później sekundycja, kiedy w parafii praktyk diakońskich się odprawia pierwszą taką uroczystą mszę, to też jest wzruszające wydarzenie, bo właśnie przy tym ołtarzu posługiwało się przez rok. Człowiek, neopresbiter poznał tych ludzi na kolędzie, w trakcie spotkań jakichś, w trakcie różnych rzeczy, a teraz może dla nich sprawować mszę świętą i też widać taką wielką radość w tych ludziach, że cieszą się z kapłana i cieszą się, że ten nowy kapłan jakoś tej posługi uczył się właśnie u nich.
Dziękuję bardzo za tą rozmowę. Przypomnę, gościem dnia był ksiądz Jakub Talecki, ubiegłoroczny neopresbiter.
Dziękuję. Szczęść Boże.
Gość dnia w Radiu Rodzina.